Na styku.
Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór, godzina 20.31, 428 wydanie naszej audycji na styku, tak, 428, dobrze Państwo usłyszeliście, i też 14 dzień czerwca 2021 roku w naszym studio. Dawno niesłyszany gość, ale na pewno wszyscy pamiętają piękny głos. Ojciec Edward Żakowicz, zmartwychwstaniec. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie, Ciebie Stasiu, do Łukasza, Natalię i wszystkich słuchaczy serdecznie witam.
Dziś ojciec Edward, moi drodzy radiosłuchacze, od 1 sierpnia będzie kustoszem, proboszczem i przełożonym pięknego sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Sulisławicach koło Sandomierza.
Tak jest. I chwała Panu za to.
I chwała Panu za to. Na pewno będzie miał i ojciec też bardzo wiele osób z Wiednia. No bo Wiedeńczycy kochają sanktuaria.
O to zapraszam już na początku relacji, zapraszam serdecznie wszystkich. Na pewno się ucieszę i kawka jakaś będzie. Nie wiedeńska, ale sulisławicka.
Tutaj jeszcze już ojciec Edward powitał i Natalkę, i księdza Łukasza, ale jeszcze sobie pozwolę powitać, może zaczniemy od naszej jedynej pani, naszego anioła tutaj w radiu, a jest nią Natalka Hanna.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I ksiądz Łukasz Walaszek, niezawodny pielgrzym.
Do Maria Guging.
Nie tylko, proszę księdza, nie tylko. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać może o sanktuariach, też nie o pielgrzymce, choć na pewno gdzieś taki wątek też w czasie naszej tej audycji się tam nam wemknie. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć, ojciec Edward jest absolwentem studium psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, a dzisiejszy temat to będzie, jak walczyć właśnie z uzależnieniami. Jak walczyć? Ale mamy od razu pierwsze pytanie i to takie bardzo na świeżo. Natalka?
No tak, przeżywamy dzisiaj piękny dzień, piękny wieczór, ale nie dla wszystkich taki szczęśliwy. Jak Państwo zapewne już wiecie, kadra Polski niestety przegrała swój pierwszy mecz na Euro 2020. I ja w związku z naszym dzisiejszym tematem i naszym gościem chciałabym zapytać, czy ta przegrana to jest wystarczający dobry powód na to, żeby się napić.
No, podstępne pytanie, Natalia. No, jeśli by to było pytanie tak konkretnie do mnie, no to akurat, wiecie, no pracowałem długie lata na Słowacji, no to się też cieszę, że Słowacja wygrała, krótko mówiąc. A Polacy przegrali, no już jak jest. Ale odpowiadając poważnie, jeśli ktoś jest uzależniony, dla niego każda wygrana, czy przegrana, czy remis jest powodem do picia, powodem do palenia marihuany, powodem do jakiegoś uzależnienia. Tak powstają pewne uczucia, czy dobre, albo złe. Można zawsze ich wykorzystać i powiedzieć, no fajnie jest, wygrała Słowacja, to idźmy się napić. A może być, smutno, Polacy przegrali, idźmy się napić. To samo, tak. Czy są uczucia negatywne, czy są uczucia, czy dzisiaj mówimy, jak są uczucia negatywne albo uczucia pozytywne, zawsze ludzie uzależnieni wykorzystają to, by się napić.
Natalka?
Nie wiem, czy ci odpowiedziałem na pytanie.
Tak, odpowiedział ksiądz bardzo dobrze. I teraz właśnie rodzi się we mnie takie kolejne pytanie. skoro człowiek uzależniony zawsze znajdzie powód do tego, żeby się napić, to jakich argumentów użyć dla niego, żeby jednak nie poszedł się napić? Co powiedzieć takiej osobie? Czy można mu powiedzieć, nie idź się napić, bo jesteś szczęśliwy, albo nie idź się napić, bo jesteś smutny? I czy w ogóle w jakiś sposób my możemy takiej osobie pomóc?
No, Natalko i drodzy słuchacze, wiemy, że uzależnienie powstaje podczas jakiegoś czasu i wtedy nie od razu człowiek po jednym kieliszku, tak, czy po jednej marihuanie, czy nawet po, nie wiem, wdychaniu przez godzinę jakiegoś, tak, zapachu, tak, jakiegoś kleju, czy czegokolwiek, czy pracoholik, który pracuje dużo, nie od razu zostaje uzależniony. Ale jeśli już jest taka sytuacja, o której mówimy, tak, że już ktoś wykorzystuje uczucia negatywne, pozytywne, od razu wykorzystuje do picia, to możemy podejrzewać, Natalia, tak i drodzy słuchacze, że jeśli ktoś sobie znajduje w tych uczuciach od razu, idę się napić, idę sobie zapalić marihuankę, idę na papieroska, tak, to znaczy, że ten człowiek jest już silno uzależniony, tak, nawet bez diagnozy można to powiedzieć, tak, ogólnie tylko, bo trzeba, każdy musi być zbadany, ale ogólnie i wtedy człowiek co, miałby sam jakimś sposobem wpłynąć na tą osobę, jakim sposobem? My dzisiaj wiemy, że to się nazywa twarda miłość. Częściowo kiedyś pamiętam, tu o tym mówiliśmy, tak, twarda miłość to znaczy skrótami jadąc, każdy z nas naokoło, czy to rodzina, znajomi, przyjaciele, mieliby tak działać, tak żyć, żeby człowiek uzależniony konsekwencje swoich uzależnień, doświadczał konsekwencji swoich uzależnień. W tym momencie, czy on pójdzie pić, czy on nie pójdzie pić, nie wiem jaki jest wpływ, tak, bardzo mały. Ale jeśli ktoś z nim żyje, z takim człowiekiem, tak, i pije ktoś, no to wiemy, później jest tak, na drugi dzień będzie się budził napity, może nie pójdzie do szkoły, może, tak, zależy, może być nauczycielem, tak, może nie pójdzie do konfesjonału spowiadać, tak, może nie pójdzie do pracy. I wtedy nie zacieramy śladów konsekwencji picia, tylko wprowadzamy twardą miłość, to znaczy co? Konsekwencje picia, konsekwencje zachowań uzależnieniowych musi doświadczyć osoba, która jest uzależniona. Tak, bo na przykład, żeby było konkretnie dla słuchaczy, jeśli dzisiaj po meczu, tak, w konkretach, Natalia, tak jak pytałaś, dzisiaj po meczu powie, jaki smutek, idę do knajpy, dzisiaj mogę na zewnątrz w ogródku posiedzieć, chłopaki pochleją, ze smutku się popłaczą, później może pobiją, rano się wróci, a ma iść do pracy, tak? No to niech małżonka nie dzwoni tak, że o wiecie, proszę pana, tu dyrektora, mój małżonek śpi, bo tam go ząb boli, tak, gardło go boli, wszystko go boli, bo nie mógł spać, bo tam mecz przegrany, ale tam gardło, może koronawirus, nie koronawirus, tak. I wtedy co? Konsekwencji nie ma żadnych. Picia, czegokolwiek. I wtedy ten człowiek budząc się, no co sobie myśli? Fajnie było, małżonka załatwiła, tak, to dalej można pić. Konsekwencje picia. Fajnie, cały czas to powtarzamy i też w tej relacji zapewne będziemy powtarzać, ponieważ to można naprawdę do śmierci, bo nawet jak my byśmy to już wiedzieli, to słuchacze naprawdę muszą 1000 razy to słyszeć. I chcę podkreślić na koniec tej odpowiedzi na to pytanie, mamy ogromną skalę, którą możemy wykorzystać, żeby pomóc tej osobie. Ale umiejętność wprowadzania jest bardzo trudna i najczęściej trzeba by było zrobić co? Pójść po prostu do psychoterapeuty, który też pomaga osobom naokoło tej osoby uzależnionej żyć pięknym życiem, właściwym, żeby ta osoba mogła zrozumieć, że jest uzależniona.
To może zaraz jeszcze w międzyczasie podamy bardzo szybko numer telefonu i też nasz adres e-mailowy. Można pisać, można też telefonować. Jest otwarty telefon. Nawet rachunek został zapłacony, żeby dzisiaj po prostu można było zatelefonować. Numer telefonu 0677 627 458 77. Telefonując spoza granic Austrii plus 43 677 627 45 877. Natalka zapowie też e-mail, adres.
Mogą Państwo się z nami kontaktować pod adresem na styku @radiodroga.net i powtarzam, na styku @radiodroga.net. Albo można też użyć formularza na naszej stronie internetowej. W dole strony, w stopce znajduje się ten formularz. I to są chyba takie najłatwiejsze drogi komunikacji.
Dziękujemy i zapraszamy Państwa, naprawdę zapraszamy Państwa do telefonowania, do zadawania pytań, bo to ma być taka audycja właśnie, nie tylko monolog, ale przede wszystkim dialog, rozmowa. No może ksiądz Łukasz, jako długoletni też psycholog...
Nie, pedagog.
Tak, jestem to było na zaczerpkę poświęca.
Po pedagogice opiekuńczo wychowawczej. Ja myślę, że to, co Edward powiedział, ja to też tak odbieram właśnie w duszpasterstwie i to, co jest jakieś trudne w takiej rozmowie, to faktycznie jest często ta taka twarda miłość wobec tych, którzy są uzależnieni, kiedy matki przychodzą, się zwierzają, no jak to mam syna zostawić w takiej trudnej sytuacji, aby jak męża mam, boję się, że on straci teraz pracę przez to, że nie pójdzie do tej pracy. To jest faktycznie bardzo, bardzo trudne i nie wiem, Edward, jak wspomóc takich ludzi, czy jak po prostu, co tym ludziom jakieś słowo powiedzieć budujące, czy jak wzmocni w nich to jakby poczucie, czy taką odwagę do takiej twardej miłości.
No wiesz, my to, co Łukasz powiedziałeś, twarda miłość, dlaczego się nazywa twarda, to co fajnie powiedziałeś. Twarda to znaczy naprawdę bardzo wymagająca. Bardzo trudna, nieskomplikowana, ja tak bym nazwał, nieskomplikowana, że coś nie wiemy. Twarda to znaczy co? Że człowiek, który chce zastosować tą twardą miłość, po prostu tak jak Jezus, tak? Ty piłeś, to ty ponosisz konsekwencje. Ty kopnąłeś, kogoś pobiłeś, to ty idziesz na sąd. Ty, głowa cię boli, to ty sobie poradź z tym, żeby cię nie bolała. Trzasnąłeś głową, jak chlałeś o mur, to teraz ty idź do lekarza, a ja cię nigdzie nie wiozę, tylko idź z tą raną sobie przed wszystkimi ludźmi i idź, tak? I wtedy powstają jakie uczucia w tych ludziach, tak? Którzy stosują tę twardą miłość. Twarda to znaczy, konsekwencje zachowań doświadcza osoba uzależniona. Doświadczają tak, upodlenia, mają poczucie winy, no jak się nie postarają, no to znów pójdzie pić, będzie klął. Boją się, mają strach, wstydzą się tak alkoholizmu męża, alkoholizmu małżonki, dzieci, czy narkotyków, tak, czy innych zachowań. Wstydzą się, tak, mają może depresję. Nazywa się to też tak, że doświadczają różnych takich psychologicznych, naprawdę bardzo silnych doświadczeń, stres pourazowy się to nazywa. To jest bardzo trudna sprawa. Człowiek ma lęk, strach i dlatego te osoby chętniej podporządkują się i stosują, nazwijmy to dziś, nie twardą, tylko miękką miłość. O, jakiś ty biedulek, trzeba cię umyć, tyłeczek trzeba wytrzeć, przepraszam za słowo, ale tak jest racja, tak? Trzeba tyłeczek wytrzeć, piżamko musi być świeżutkie, a kibelek trzeba posprzątać, tak? A małżonek stanie, kochanie, jak ty kochasz mnie, jak to jest fajne, no miło to się słucha, tak? No i wam też pewnie słuchaczom się miło słucha. Jak małżonka wypierze, umyje, jeszcze przy tym dobry seks, tak, jako taki, zależy jak jest, tak, jakieś przytulenie i rano, jak ona słucha od tego swojego męża chlejącego, kochana jesteś, żadna tak się nie stara o swojego męża jak ty, no ładnie się to słucha, ale to jest ta miękka, ta krzywdząca i dlatego jest twarda, bo ona jest wymagająca, trzeba się zmierzyć z oskarżeniami, nie wiem, no akurat zakładam, że małżonek pije, ale też może być odwrotnie, tak, ale może być też syn, córka. No to zakłada się tak, będą oskarżenia, będzie przemoc często. No zobaczcie, często się staje tak, że małżonek mówi, jak jeszcze raz mi to zrobisz, to ja się powieszę, jak mi nie dasz jedzenia, albo jak mnie nie wpuścisz do domu, to cię zabiję, tak? No i tak. I mu trzeba się zmierzyć ze strachem, lękiem. Ci ludzie dlatego potrzebują psychoterapeuty, żeby nie samemu przechodzić, i wsparcia, żeby nie samemu przechodzić tę drogę.
Czyli z tego, co powiedział ojciec, wybrzmiewa to, że ważna jest pomoc osobie uzależnionej, ale też osobom, które przebywają w jakiejś relacji z osobą uzależnioną. I one mogą być współuzależnione, ale niekoniecznie muszą być.
Tak.
I teraz, jeśli ktoś jest osobą współuzależnioną i pewnie to jest taka właśnie osoba, która stosuje taką miękką miłość, tak mi się wydaje, że to właśnie taka osoba jest współuzależniona, no to czy ona może sama sobie, w jaki sposób ona może sobie pomóc? To znaczy ona pewnie może jakoś odseparować się od tej osoby uzależnionej. Co jeszcze może zrobić, żeby chronić samą siebie?
Tak, Natalia, mi często ludzie mówią, szczególnie jak byłem jeszcze w Wiedniu, to bardzo dużo osób przychodziło, także zapominamy o współzależnionych, bo się koncentrujemy na tym pijącym najczęściej, tak? A ci współzależnieni, którzy więcej cierpią, bo nie własną winą, tak? Oni cierpią. No to ich jakoś pomijamy, dlatego fajnie, że to zadałaś to pytanie. Współzależnieni to mniej więcej, tak skrótami jadąc, tak? Ludzie, którzy około się jakoś kręcą tej osoby, są też związani jakoś i nie umieją odejść z tej relacji. To tak skrótami jadąc. I te osoby jak mogą sobie pomóc? Najczęściej one do pewnego czasu, pewnego momentu, kochani słuchacze, i może wy tak dzisiaj się też czujecie, stosując tą miękką miłość, widzą jako to pomoże temu małżonkowi, tłumaczą godzinami, tak? I wciągają się w to życie osoby uzależnionej. Zobaczcie też, na razie tak, nie, pomijamy, ale nie było tematu też Boga i Bóg jest jedyny, który leczy, tak? Ale w tym względzie oni się uciekają właśnie do tego Boga, który leczy jeden, jedyny i oni to rozumieją jak? Że On jest lekarzem, to tylko będziemy się modlić i stanie się cud. Bo boją się stosować tę twardą miłość. Nie umieją, boją się. Ale kochani słuchacze, jak przejdzie jakiś czas, dłuższy, krótszy, ta osoba współzależniona, małżonka, dzieci i tak dalej, one często są wykończone, po prostu jakbyście zobaczyli taką wykończoną osobę, wykończona, przestaje dbać o siebie, dziewczyna wygląda tak, jak ma 70 lat, a ma 40, tak, nie ma zębów, wykończona z pracy, bo małżonek leży, tak, a ona ma 3 prace, tak, niezgrabna stała się, tak, przestaje się uśmiechać, ubiera się w stare rzeczy, nigdy sobie nic nie kupiła, tak, bo te wszystkie osoby, one się nakręcają na tą pijącą osobę. I wreszcie z mojego też doświadczenia przychodzą, i to mówią też psychoterapeuci doświadczeni, one te osoby przychodzą i mówią tak, co trzeba zrobić panie psychoterapeucie czy to, żeby ten mój małżonek przestał pić. I one doświadczają takiego momentu jednego, gdzie tak, wszystko wykorzystały, badania, wysyłanie, tłuczenie miotłą, garkiem, odchodzeniem 1000 razy, wszystko wykorzystały i one takie wykończone siedzą i słuchają tego psychoterapeuty. I wtedy zaczyna się jakby ich nowe życie, jeśli Bóg im tak da, a one to zrozumieją w tym momencie, tak? Że ktoś im powie, chodź do psychoterapeuty. Jak do mnie przychodzą i mówię, wie pani co, najpierw pani miałaby iść do psychoterapeuty, to się dziwią. Ale one wtedy się mogą nauczyć, co się dzieje naokoło ich życia. I wtedy najczęściej one słyszą co? Bo każdy psychoterapeuta jest zobowiązany im wyjaśnić i powiedzieć dużo informacji i mówi tak, to proszę panią, pani dobrze wszystko pięknie robiła. Naprawdę, pani pięknie wylewała alkohol, pani go przytulała, bo myślała, że to taka miłość. Pani się za niego modliła, wszystko okej. Tylko nie ten lek na tą chorobę. Bo ona tak jakby ktoś miał gardło chore, a ona daje tabletkę pod język na serce. No i będzie działała czy nie? No nie będzie działała, tak? I kończąc tą odpowiedź na to, tak, jak mogą sobie te osoby pomóc? Mają grupy wsparcia Al-Anon, co jest też we Wiedniu. Wysyła się takich ludzi do psychoterapeuty, ale celem pracy z tymi ludźmi jest, żeby ona sama zaczęła dbać o swoje życie, bo to jest największa konsekwencja picia małżonka. Zajmuję się sobą, zaczynam się malować, zaczynam myśleć o sobie, wstępuję do Al-Anon, rozmawiam z drugimi, zaczynam żyć. I to jest coś, co one wtedy doświadczają nadziei, bo rozumieją, że wszystko fajnie zrobiły, ale nie ten lek na tę chorobę. I wtedy zaczyna się jakby nowa moc, nowa siła. Bóg i oni i wspólnota idą do przodu. Tak romantycznie trochę mówiąc, tak romantycznie, tak, bo to życie jest takie twarde.
No właśnie. Jak... O, przepraszam, ksiądz Łukasz, bardzo proszę.
Nie, nie, tak, tak właśnie mówię, że bardzo fajnie takie Edward, ojcze właśnie, to o wspólnocie właśnie, taka wspólnota może być taką siłą dla tych ludzi, którzy po prostu gdzieś tam na pewno mają poczucie często, że sami zostali z tym problemem, bo to zamykają, nie pokazują tego na zewnątrz, to też jest problem chyba, że po prostu często to, co się dzieje gdzieś tam w czterech ścianach i najczęściej nie chcą tego pokazywać w ogóle, nie, że może się wydawać, że wszystko na zewnątrz jest wszystko okej, a gdzieś tam jest jakiś taki dramat, nie, w środku. I to chyba też jest ważne dla tych ludzi, że ktoś się o tym dowie, ktoś im pomoże w tym wszystkim całym takim przeżywaniu tego co jest w domu.
Wiecie, co tak teraz mi przyszło, Łukasz, na myśl, co o czym mówimy, że byłoby fajnie do radia zaprosić tych, którzy by ewentualnie chcieli, bo w radiu może być też anonimowo, można zapewne jakoś też tam głos może zmienić. Ja bardzo dużo znam tak w Wiedniu osób współuzależnionych, tak i uzależnionych, którzy tak oficjalnie nie mogą występować z AA czy z Al-Anon, bo to nie są wspólnoty, które tak występują osobiście, tak ktoś osobiście, bo to jest wspólnota, tak? No ale swój jakiś tam głos zmieniony mogą mieć i tak dalej, ponieważ to, co Łukasz powiedział, czy co z Natalia pytała, te osoby najpierw troszeczkę się buntują, bo to, co Łukasz właśnie powiedział, oni są zamknięci, tak? W takiej enklawie. Musi być wszystko dobrze, ona się wstydzi, boi się, ma strach, lęk, ma poczucie winy, że to ona jest winna, że małżonek pije. Ten małżonek często o tym mówi. I teraz ktoś jej mówi, słuchaj, jest taka wspólnota, dam ci numer telefonu do takiej dziewczyny, tak na przykład, dzięki Bogu takiej może słucha, taka Dominika, niech Pan Bóg cię błogosławi, Dominika, ona dużo tak zrobiła też tam w Wiedniu, tak, że dzwoni do niej i pierwsze co ona, no ty, bo tam, ty, bo wiesz, no tak, mój małżonek tam pije, i zaczyna się co, a później zaczyna, ja wiem, rozumiecie, bo ja też to przeżyłam i ten głos znów, tak, pochodzący od Boga, od pracy tej osoby nad sobą, daje tej kobiecie, nie jestem sama, ja mogę spokojnie o tym mówić, ja mogę spokojnie, tak, mogę spokojnie, są osoby, które żyją tak samo jak ja i tak się zaczyna życie we wspólnocie, na przykład Al-Anon, i przychodzą raz w tygodniu na spotkania, tam były w czwartek, pamiętam, tak, spotkanka. I także oni wtedy, tak jak Łukasz mówi, ta wspólnota wtedy zaczyna co? Ja, inni też żyją tak samo jak ja, można sobie, tak, można pomóc, z Bożą pomocą można żyć normalnie i szukać prostych, pięknych dróg.
Ja mam takie pytanie, ojcze Edwardzie, a mianowicie, kiedy zaczyna się właśnie to uzależnienie od alkoholu? Czy możemy jakoś taką tezę postawić właśnie w tym i w tym i w tym czasie?
Tak, nie ma takiej odpowiedzi, są tylko przybliżone, tak, ponieważ zobaczcie, nawet ktoś, kto często pije, dużo pije, może wydawać się, że jest uzależniony, ale pójdzie do psychoterapeuty i się okaże, że pije na przykład szkodliwie. To znaczy szkodliwie, to znaczy, że jeszcze jest możliwość, żeby tak bez jakiejś psychoterapii mógł zapanować nad piciem. Ale nie ma takiego momentu, nie ma takiego czegoś, co ja też, jak wiecie, jestem alkoholikiem przeźwiejącym, nie ma, kiedy to się stało. Data, godzina, czas, nie ma. Po prostu po jakimś czasie jakby ocknie się człowiek, mówi, kurczę, no ja już nie mogę nie pić. Ja już muszę to wypić, tak? Ja nie chcę tego, a piję. Bo my myślimy, dlatego się nazywa to choroba, a nie odpowiedzialność, tak, moralna. To znaczy, że to jest jakieś zło, uzależnienie. To nie jest, uzależnienie nie jest złem. Jest chorobą. Właśnie dlatego, że człowiek nawet mówi, nie chce pić, nie chce wypić, a pije. Nie chce iść do roboty, ale idzie rąbać drzewo, bo nie jest w firmie, to idzie rąbać drzewo. Nie chce zapalić marihuany. Nie, już nie chce, już tyle mi zniszczyła. Przejdą dwa dni, zapali. To jest tak zwana obsesja, tak? Obsesja jakiegoś środka psychoaktywnego albo obsesja jakichś zachowań, tak? Bo się dzielą uzależnienia. Ale jakiegoś momentu po prostu nie ma. Człowiek takie króciutko, skrótami jadąc. Najpierw zaczyna mieć jakieś tam problemiki czy tam coś, zauważa, że pewien środek psychoaktywny albo zachowanie zaczyna mu pomagać żyć, zaczyna mu dawać radość, mija napięcie, mija stres, mija to. Zaczyna pić nie dlatego, że że alkohol jest dobrym też przyjacielem dla trzeźwych, tak, że sobie wineczko ktoś wypije dla towarzysta. Nie. Przestaje już ten cel picia, się staje co? Ucieczka od emocji negatywnych. Zaczyna być, a już do przodu później zaczyna sobie myśleć, o jak się wkurzę, to sobie wypiję kielicha, już mi jest lepiej. Zaczyna też limbiczny taki, w mózgu limbiczna część, zaczyna sobie zapamiętywać, jak to jest fajnie, dobrze, tak? I później się zaczyna to, że już ten limbiczny w mózgu taki ośrodek mówi, jak nie wypijesz, to umrzesz. I dlatego możecie spotkać osoby, tak bardzo skrótami przejechałem, możecie spotkać osoby pijące, płaczące często, tak? Użalające się nad sobą, tak? Ponieważ im mówi, no, gdyby tobie ktoś mówił, tak? Jak wypijesz tego kieliszka, to, jak nie wypijesz tego kieliszka, to umrzesz. No wyobrażacie sobie, co byście zrobili, tak? Jak nie wypijesz, to umrzesz. To każda chwila to jest śmierć albo życie. I jak nie mieć alkoholu, to znaczy, że umieram, tak? Umieram. Nie mieć pracy, to umieram. Nie mieć kawy, to umieram. Nie mieć komputera, to umieram. Nie mieć komórki, to umieram, tak? Ten mózg mi mówi, tak, uzależnienie psychiczne, ta część psychiczna mówi, jeśli nie włączysz komputera, umrzesz. Jeśli mama ci odłączy od internetu, umrzesz. No, umrzesz, tak? Jeśli nie włączysz komórki, umrzesz. Jeśli nie zagrasz tej gry, umrzesz. No, to jest bardzo trudne, tak? Gdzieś mi się przypomina taki przykład młodego człowieka, który gdzieś tam mieszkał na stacją benzynową, rodzice mu odcięli dopływ internetu, tak, łącze internetowe, a później zobaczyli, że on na podłodze gra. I się okazało, że on czerpał z Wi-Fi, tak? Bo, ale taki miał strach, tak, strach o swoje życie, nie strach o komputer, swoje życie. Nie ma takiego momentu, to jest obsesja. Zaczynam widzieć, w większości już wszyscy naokoło widzą, ty już bez wódki nie możesz żyć. Ty już bez komórki nie możesz żyć. Ale sam człowiek, trudno.
No właśnie. Więc...
Bo ja chciałem przejść już, może nie wiem, co Natalka by chciała, ale ja właśnie mówię, że nie ma takiego punktu, jakby kiedy to się zaczyna, ale czy jest punkt, kiedy to się odwraca? Znaczy, czy jest jakiś taki przełomowy punkt, kiedy następuje zmiana, wychodzenie?
Tak, Łukasz, tak. To jeszcze wcześniej powiem tak, że można, tak, nie wiemy, bo teraz mi się tak przypomniało, myślę, że dla słuchaczy to może być ważne, my nie wiemy, kiedy się staje uzależnionym, już pije obsesyjnie, czy pracuje obsesyjnie, czy włącza komórkę obsesyjnie, ale to jakby już moment jest ciekawy, by mógł być, tak, by mógł dla nas być fajny. Ktoś tam wtedy, od wtedy jest alkoholikiem, czy od wtedy jest pracoholikiem. Ale można zaobserwować, jeszcze nie będąc uzależnionym, że co? No jestem zdenerwowany i zamiast załatwić jakiś problem, to ja kielicha piję, tak? Można to zaobserwować. Można słuchać innych, tak? Słuchaj, kurczę, zauważyłem, że ty na tej imprezie, no to się trochę za dużo tego alkoholu, już później nie tańczyłeś, a ty zawsze tańczysz, wszyscy język zaczął się tam motać, tak? Zobaczcie, jaką my też mamy odpowiedzialność wszyscy, ale wtedy można zaobserwować, że stajemy się uzależnieni, tak? To można zaobserwować. Przestaję o siebie dbać. Kiedyś wyjeżdżałem, nie wiem, z dziećmi na gdzieś tam na weekend, gdzieś tam coś. I wtedy, kochani słuchacze i w studiu, wtedy to można zaobserwować. Ale sam moment, kiedy już człowiek pije obsesyjnie, nie da się zaobserwować. A to, co Łukasz ładnie mówisz, to jest tak. Ten moment często nazywamy dno, tak jak tak ludowo każdy mówi. Ten moment jest w ogóle... Ja bym go nazwał ten moment, ten czas, niektórzy mówią, ten moment, czasami na bardzo różnych miejscach, ktoś mi mówił tam na stacji benzynowej, ktoś gdzieś tam na przystanku czekał. Kiedyś słuchałem takiego, nie wiem, czy to mówiłem w radiu, takiej speakerki, to znaczy ktoś na jednym meetingu, cały meeting jest poświęcony jednej osobie, która mówi o swoim piciu, że na wycieradce mama leżała, i cała rodzina, małżonek i dwójka synów uczyli się właśnie tej twardej miłości i syn przyszedł, ona na wycieraczce leżała i ten syn zamiast tak, ta miękka miłość, to już tak, miękka by była, o mamusia leży, tak, trzeba podnieść mamusię, a to wstyd, trzeba ją, ale twardej miłości był nauczony i on przechodził nad nią, nogami przekraczał, ona leżała na wycieraczce w tym. I ona wtedy jakby się przebudziła, akurat trzeźwiała na tej wycieraczce i zobaczyła, jak syn przechodzi nad nią. I wtedy poczuła łaskę Boga, że, bo alkoholicy, uzależnieni często do Boga się wracają, tak? Tylko tak, jak to by mogło być, żeby trzeźwieć, a jednak pić, tak? To oni tak się zwracają, mniej więcej, tak? Trzeźwieć, ale pić, jakby, albo jak pić, żeby nie spać na wycieraczkę. No i ona, on przechodził i ona poczuła się jak szmata. Poczuła się jak szmata, ale też poczuła, że po prostu ona jest problemem. I wtedy zaczęło się jej nawrócenie. Usłyszała jakby Boga, tak? Zrób coś ze swoim życiem. Nawróciła się, cała rodzina mówiła tą spikerkę, wiara, ona mówi tak. Przepraszam tu szanownych słuchaczy, ale tak do słowa na tym meetingu powiedziała. Zawsze myślałam, że gdzieś mam dupę z różnych stron, a zawsze dupa była z tyłu. Znaczy, myślałam zawsze, że moja rodzina jest zła, że pije, bo zła, bo synowie, bo ten... A się okazało, że jest tak piękna, tak dobra, że to jest fascynująca rodzina, a to ona była uzależniona. Tak? I oni tak alkoholicy często mówią, posługując się może takimi bardzo, to nie jest może wulgarne, ale takie konkretne i realne, takie proste. I jednak Łukasz, wracając się do jeszcze głębszej takiej twojej odpowiedzi, ten moment jest Boży. To jest Boży moment. Bóg działa i znalazł ten moment Bóg, że człowiek, tak, gdzieś dostała się Boża łaska. To jest kontakt Bożej łaski z człowiekiem. I to się nazywa się to dno. Człowiek wtedy płacze często, trzęsie się, ale widzi nadzieję, bo Bóg wtedy wchodzi do serca, bo On tylko ma władzę nad tą chorobą. Nad uzależnieniami ma tylko Bóg władzę. Tylko Bóg.
Ojcze Edwardzie, moje pytanie, może teraz przejdziemy do tego innego uzależnienia, wirtualnego uzależnienia. Na pewno nie można go porównać z tym uzależnieniem po prostu, jakim jest na przykład alkoholizm, ale niemniej jest też bardzo, a bardzo groźne, rozmawiając z bardzo wieloma osobami. No bardzo wiele osób, młodych osób właśnie ma ten problem. Problem z komputerem, problem z komórką, oczywiście z internetem. I jak tutaj, to młodzi ludzie, jak im tutaj, jakie wskazówki by ojciec dał, albo jakoś pomóc im? To są niejednokrotnie rodzice, którzy nie wiedzą, co, jak dalej postąpić z tymi młodymi.
Musimy znów się wrócić, bo teraz no, mam duże doświadczenia tu znów w Polsce, bo uczę teraz 7-8 klasę, tak? No to w Wiedniu nie uczyłem, tak? Tu 7-8 klasa. Pierwsza rzecz, musimy sobie uświadomić, że uzależnienie to... że uzależnienie jest owocem czegoś, tak? To jest owoc czegoś. To nie jest uzależnienie samo, pokazuje coś, co dzieje się w człowieku. I najczęściej co się pokazuje? Różnego rodzaju napięcia, stresy, które mają młodzi i nie umieją, nie tylko młodzi, tak? Nie umieją je przepracować, twórczo pracować z różnymi uczuciami negatywnymi i tak dalej, tak? I oni szukają sobie czegoś, co im pomoże żyć. No i dzisiaj już taki alkohol to dla młodzieży, no tam alkohol jest ważny, niektórzy tam przesadzają, piją, tak? Ale podstawowy dla nich, podstawowa rzecz dostępna, za którą nawet płacą rodzice, to jest co? Komórka i internet. Bo gdyby taki młody musiał piwo sobie kupować, wódkę, tak, no marihuanę to tam coś tam nazbierają, bo tam i mówią, tak, że oni tam marihuanę kupują. Teraz lekarska tam weszła, tak, to jest jasne. O tym za chwilę. Musimy pamiętać, że dopóki chcemy rozwiązać problem z komputerem, z grami, bo tam jest uzależnienie, to nie tylko, że komputer, internet, ogólnie. Ale to trzeba, to psychoterapeuci znają dokładnie. Ktoś uzależniony od jakiejś gry, od gier i tak dalej. Od, nie wiem, jakichś filmów i tak dalej. Ale jeśli chcemy rozwiązać i rodzice by chcieli rozwiązać i słuchacze są tacy, bo tak zadajesz pytanie, to trzeba zauważyć, że komputer jest tylko owocem. Trzeba by było zadać pytanie, co ten młody mój syn, córka przeżywa? Jak rozwiązuje problemy? Czego mu brakuje naprawdę? Tak? Co naprawdę czuje? Co przeżywa? Jak mu towarzyszę? No bo teraz, jeśli zabierzemy sobie to, co mamy zbadane już, młody człowiek nie umie sobie poradzić ze swoim życiem, wchodzi w komórkę, w gry, w internet, to mu pomaga żyć, to teraz jak rodzice mu zaczną odbierać komórkę, to co znaczy, z czym zostanie? Z tym stresowym życiem. Tak? Chce z tym stresowym życiem zostać? Nie zostanie. Jak chcemy cokolwiek zrobić, to musimy się głębiej zanurzyć, tak, i zobaczyć, jak rodzice mają rozmawiać z młodymi, jak przeżywać. Jeśli ten moment już przeszedł, że już nie chcą z rodzicami gadać, to teraz wyobraźcie sobie, jak ten rodzic, odcinając komputer, będzie z tym młodym rozmawiał? No nie będzie, a on nie chce rozmawiać. Koniec, zabierają mu internet, bójka, zaczynają się ucieczki z domu i tak dalej. Bo co? Bo młody człowiek zostanie ze swoimi uczuciami, zostanie ze swoim bólem, cierpieniem, z brakiem doświadczenia, nie wiem, miłości. Tak? W szkole go duszą. Ksiądz katecheta rozkazuje, że zakaz seksu, zakaz ściągania, zakaz kłamania, zakaz narkotyków. Nauczyciel mówi, tu się ucz, tu musisz mieć jedynki. I on sobie nie umie z tego poradzić, tak? I to jest prawda początkowa. Zobaczyć młodego człowieka i rozwiązując problemy, jeśli jeszcze jest czas, jakiś początek, zainteresować się jego życiem, być z nim, co jest bardzo trudne. A jeśli już przekroczyli granicę, że są uzależnieni, że już nie umieją, cierpią, uciekają z domu, trzeba się zwrócić o pomoc do Boga, jasne, to zawsze bierzemy, ale do psychoterapeuty. I wtedy jest trud. Zobaczcie też, że nie wspiera też państwo. Ja jak tu przyszedłem i kochani słuchacze, nie wiem jak tam w wiedeńskich szkołach jest, czy tam gdzieś macie dzieci w jakichś szkołach, tu doszło do tego, że mogą mieć komórki, ale nie można im odebrać, bo to jest ich majątek. Jak kiedyś uczyłem przed 7 laty w Sosnowcu, to można było im odebrać, a teraz według prawa nie można. I wiecie, jak wygląda moje chodzenie, na przykład mój dyżur na korytarzu, że tak, że tam jak na równi ze mną zawsze trzymają komórki i zawsze ja im mówię, schowaj komórkę. Zrobię dwa kroki, ci z tyłu mają komórki i ci z przodu. Tylko ci przy mnie mają, schowają i ja idę i następny. I cały czas tak mówimy, państwo nie wspiera. I oni cały czas komórki. Mówię im, słuchajcie, no to 2 minutki przerwy. A możemy komórki? To znaczy co, oni boją się, zobaczcie jak to jest jasne. Boją się spotkać z sobą. Ze swoimi uczuciami, ze swoimi myślami. I teraz jak to właśnie mają zrobić? Nie da się inaczej. Jak iść do psychoterapeuty, poradzić się, jest psycholog szkolny, gdzie takim sposobem profesjonalnym mogą sobie pomóc. Ale zawsze zostaje, że młodzi ludzie, ja dzisiaj też widzę swoje braki, tak, że nie nauczyłem się w rodzinie rozwiązywać twórczo, właściwie swoje problemy i trudności. To jest jakby coś innego. Jedna dziewczyna mi mówi, proszę księdza, jakby ksiądz mi zabrał telefon, to bym była jak bez ręki. I się śmieją wszyscy. Zobaczcie, śmieją się, tak? Ale to prawdę dziewczyna powiedziała. Jakby bez ręki. Dziewczyna bez ręki. Dobra, jesteś teraz dziewczyna bez ręki. Płacz do śmierci. Zabierzcie jej komórkę. Tak. Pomoc jest w tym, żeby też państwo pomogło. Młodzi mi mówią tak, proszę księdza, tu w Kauflandzie już sprzedają tą lekarską marihuanę. A mówię, słuchajcie, a dlaczego tak zainteresowani jeszcze się? No tak, bo to marihuana leczy, widzi ojciec, że marihuana leczy. Ja mówię, a chorzy jesteście? No nie. To ja jestem ciekaw, że wy leczeniem jesteście. Nie, już wchodzą w to, że marihuana, a nie lekarska, tak? Dlatego pomoc rodzicom, tak jak pytałeś, jest ta, żeby rodzice wrócili do swoich dzieci, do ich problemów, do ich trudności. Żeby też przyznali się, że nie pomogli im rozwiązywać tych trudności. Żeby razem tak gdzieś do psychologa tego szkolnego, do psychiatry, do psychoterapeuty. Razem modlitwa, wiadomo, pomaga, wspólnota. No różne rzeczy, ale na pewno wrócić do życia tych dzieci swoich.
Tego się tak słucha w ogóle z takim zaciekawieniem, tyle pięknych informacji, bardzo ciekawych, że aż za nie mówiliśmy Edwardzie tutaj. To faktycznie, ale to są bardzo ważne rzeczy. To się zaczyna wszystko w rodzinie i to faktycznie rodzina potrzebuje takiego wsparcia. Masz rację, Edward, że tu kwestia rozmawiania problemów, bo to jest uzależnienie zawsze z jakąś pochodną czegoś, nie? Co jest gdzieś tam głębiej.
Zobaczcie, jeszcze jedna ciekawa rzecz mi się przypomniała, jak wiara wpływa na to, że ludzie nie stają się uzależnieni. Mi powiedziano na psychoterapii, jak byłem na swoim leczeniu, mi powiedziano tak, słuchaj, że nie ma badań 100% w tym względzie, ale mój psychoterapeuta Marek mówi, jest coś takiego, że prowadzą się jednak badania, że wierzącej rodzinie, prawdziwie wierzącej, człowiek jest, dzieci, ludzie są bardziej wyczuleni na grzech, na słabość, są bardziej wyczuleni na dobro, na piękno, że w rodzinach prawdziwie wierzących każde klnięcie jest bardzo czułe, jest bólem, jest cierpieniem. Każda nieobecność na obiedzie, tak, wspólnym w rodzinie, są nieobecny, syn nieobecny, jest to bolesne, o tym się rozmawia, o tym mówi. Ktoś siedzi z kwachem w rodzinie, tak, w rodzinie jest to taki ból, cierpienie. Wtedy dzieci są wyczulone na grzech, słabość, na jakiś ból, cierpienie, niewłaściwe zachowanie. I wtedy w takiej rodzinie, nawet jak się zaplącze człowiek, jadę znów skrótami, jak się człowiek zaplącze w grupki różnego rodzaju, tak, ludzi uzależnionych, gdzieś tam jakieś, ci piją, ci tam coś, ci tam seksują, ci tam coś, bo to dzisiaj to tu hektar jest tego, tak, to nawet to wcześniej się domyśli, bo Bóg mu daje taką łaskę przez tą rodzinę, przez doświadczenie tej miłości, doświadczenie czułości, takiego wyczulenia na ból, cierpienie i grzech, że jest coś ze mną nie tak. I to mi powiedział też psychoterapeuta, tak, to wam mówię z własnego doświadczenia. Ty przyszedłeś w dobrym czasie, ponieważ byłeś w rodzinie chrześcijańskiej, gdzie się przynajmniej trochę gdzieś domyśliłeś, coś jest nie tak, chociaż byłem kapłanem, tak? Bo to nie zależy od kapłaństwa, tak? No to kapłaństwo może pomagać, może rozwijać też, tak, uzależnienie. Ale ta czułość na grzech jest bardzo ważna. Dzisiaj, jeśli mówimy, i tu dzisiaj w szkole mieliśmy też, że są przepełnione psychiatrie młodzieży i dzieci, to dlatego, że jak w dzieciństwie nie ma wyczulenia na grzech, sobie zobaczcie, klnie się normalnie, pije się normalnie, pali się normalnie, mówią, że to dobrze, mówią, że to ten, i teraz ten młody człowiek co złego robi, jak jest w takiej grupie? Nic. No nic złego nie robi. Ale jak jest z chrześcijańskiej rodziny, to dlatego się opłaci, tak, być wierzącym, tak to mówiąc materialnie, bardzo, bardzo tak ludzko, opłaci się być wierzącym, bo to jest najlepsza inwestycja na to, że jak dziecko wam ucieknie, nie ucieknie, tylko jak pójdzie do średnią szkołę, że ono się ocknie wcześniej przed głębokim uzależnieniem na przykład, tak?
Mamy tutaj pierwszy list od naszego słuchacza. Nie wiem, czy jestem w ogóle dobrze słyszany. Patrzę tutaj na mój monitor. Chyba tak. Mianowicie pisze pan Artur. Niestety, ale pandemia teraz pomogła uzależnić dzieci od komputera. Oni siedzą online w szkole po 6 godzin i ciężko było stać nad dzieckiem. Teraz trzeba po prostu walczyć, odzwyczajać. No właśnie. Dziękujemy, Artur. Pozdrawiamy.
Tak, panie Arturze, jednoznacznie pan ma rację. Ja to obserwuję też, bo na pewno później będą jakieś badania. Rozmawiałem teraz z paroma na przykład alkoholikami. Na meetingi AA przychodzi znaczna mniejsza część ludzi, tak? To znaczy, że niektórzy jednak uzależnieni. Młodzież nie robiła zadań, to jest moje osobiste doświadczenie i panie Arturze, to jest takie na potwierdzenie pana też tych myśli. Oni, mieliśmy zakaz patrzenia, czy uczniowie, sprawdzania, czy uczniowie napisali zadania. I oni, bo będą mieli stresa. A ja mówię do nich tak, słuchajcie, co by było takie stresowe, żebym ja zobaczył, czy wy przez pół roku pisaliście w zeszytach tematy? I śmieją się, tak? Ja też podejrzewam, co jest stresowe, bo nic nie macie. No ale nic nie macie. To ojciec ma stresa, a my mamy stresa. A co robiliście? No grali na komputerach. I panie Arturze, to był taki naprawdę dobry czas, dobry w cudzysłowie, tak, czas na rozwój uzależnień. Tylko że zobaczcie, co my zrobiliśmy później. Psychologowie zawiedli całkowicie, a my im pozwoliliśmy co? Docenić ich pracę na komputerach, tak, gry i tak dalej, że ani nie sprawdzać, ani nic nie pytać, nic, po prostu nic, tak? I dlatego wielu alkoholików się nie wróciło teraz na meetingi i wielu młodych ludzi naprawdę no, wzmocniło to uzależnienie. Będzie to trudna praca.
Tutaj pan Artur nam dopisał, że w Austrii telefony są w szkole zakazane.
I to jest myślę właściwe, ponieważ my mamy kontakt przez dyrekcję i tak dalej, także spokojnie można sobie ten. Ale wiecie, widać po nich też, na przykład po oczach, po swoich zachowaniu, jak ta młodzież się zmieniła, tak, po koronawirusie. Ja to mam 7., 8. klasę, 14-latki, 15-latki, tak, no po prostu widać po ich zachowaniu nerwowym i tak dalej, no widać, tak. Widać.
No właśnie, tak tutaj rozmawiamy o młodzieży, ale mnie się wydaje, że trzeba by to było rozszerzyć na wszystkich ludzi, też na ludzi dorosłych, bo to w szkole zakazane są telefony, no a w pracy trudno komuś zakazać telefonu, a jednak ja coraz częściej obserwuję, czy to jakieś, nie wiem, panie sprzątające, czy panie w sklepie, czy gdziekolwiek, w każdym wolnym momencie po prostu sięgają po telefon. Albo jeśli mogą wykonać jakąś pracę i przy okazji rozmawiać przez telefon, oczywiście będą to robić. I wydaje mi się, że dzieci czerpią te wzorce od swoich rodziców. Z jednej strony my tak narzekamy na to, że tyle czasu spędzają przed komputerem, no ale spójrzmy na to, jak na przykład nasi rodzice spędzają swój wolny czas. No głównie jest to telewizor. Jeśli ktoś już umie korzystać z tego komputera, to też wpisuje jakieś dziwne hasła w Google, próbuje coś tam sobie znaleźć i po prostu od środków masowego przekazu można się bardzo łatwo uzależnić. Panie Stasiu, ja mam wrażenie, że można się też uzależnić od radia. Nie wiem, czy się pan...
Radia droga. Konkretnie.
Ale tutaj akurat zachęcamy naszych słuchaczy, żeby uzależnić się od radia droga, połączyć przyjemne z pożytecznym, pomodlić się czasami.
My trochę tak żartobliwie żartujemy z Natalką, no, ale może i trochę Natalka ma rację po prostu, ale jak będzie nas więcej, to się na pewno tak bardzo nie będziemy uzależniać.
Często jest tak też, że na szlaku pielgrzymkowym do Maria Gugink idziemy i nagle słyszy się narzekania, że nie mam zasięgu, nie mam połączenia z internetem. Więc jest to pewne utrudnienie, kiedy jednak nie możemy być dostępni.
Znowu ale ten zasięg.
Wiecie, bardzo ładnie też podkreśliliście, chociaż tak żartowym, ale fajnym sposobem, podkreśliliście, że jak różnym sposobem można nie być z sobą, tak? Jak różnym sposobem można nie być z sobą. Bo co by było na przykład uzależnieniem od radia, na przykład, tak? Że ktoś prowadzi radio, albo jest w radiu, tak? Że my mówimy często, nie mogę żyć bez tego i myślimy, że to jest pozytywne, ale to jest negatywne, nie mogę żyć bez tego, tak? To znaczy obsesja, tak? Robię coś wolnie, to znaczy jestem i z sobą, i z radiem, tak? Gdzieś tam ten zasięg, jak mówiłaś Natalia, tak? Jak kiedy by był, tak? Jak uciekam od siebie, tak? No bo ktoś może, no lekarza czeka, informacja jest na pielgrzymce i akurat nie ma zasięgu, tak? Ale jak nie chcę, nie spotykam się z sobą, nie spotykam się z Bogiem, to wtedy, tak? Wtedy coś złego się dzieje. Bo samo używanie, wiesz, i powiedzmy, no, że nie mam zasięgu i tak dalej, jest jasne, ale wtedy człowiek czuje niepokój towarzyszący, tak? Niespokojność. Mówi, no nic nie zrobiłem w tym dniu, nieszczęśliwy, bo nie miałem komórki. To jest wtedy coś złego. Dlatego zobacz, jakby tak miał mierzyć jakąś miarą, miałby mierzyć miarą cały dzień, 24 godzin, to tak jak kiedyś nas uczyli, tak? Ile czasu miałem na modlitwę, ile czasu miałem dla siebie i tak dalej, tak? To by był taki papierek lakmusowy naszego ewentualnego uzależnienia czy nieuzależnienia, tak? Ani minuty nie byłem z sobą, tak? Albo nie wiem, ksiądz jakiś tam mówi, nie byłem już na urlopie 20 lat i się chwali, wszyscy mu klasą, mówi, jaki dobry proboszcz, tak? To jest beznadziejny proboszcz, tak? No ludzi męczy przez 20 lat i sam siebie i ludzi. Znaczy taka miara, tak? Ile byłem czasu, ile dzisiaj czasu byłem z sobą, z drugimi, z komórką, z komputerem i tak dalej, tak? Taki papierek lakmusowy. I to jest najprostsze badanie, tak? Najprostsze. A jak tylko w radiu, tylko w parafii, tylko głosiłem, no ja nie wiem, ale mi teraz przeszło przez myśl, a można się uzależnić od ewangelizacji, tak? Cały czas gada, cały czas mówi. Jezus mówił tak chłopakom, chłopaki, chodźcie sobie odpocząć. A tu ktoś głosi i mówią mu tak, jak nie, ten to tylko głosi, jest dobrym ewangelizatorem, bo cały czas głosi, nieprawda. Nawet Jezus cicho siedział. Ja też muszę czasami.
Czyli dochodzimy do tego, że uzależnić można się praktycznie od wszystkiego. I ja chciałabym zapytać o to, czy nie jest czasami tak, że ludzie przechodzą od jednego uzależnienia do drugiego? To znaczy, mi się wydaje, że niektórzy psychoterapeuci doradzają ludziom, że zamiast robić jedno, zajmij się drugim, nie wiem, zajmij się sportem. I to już dochodzi do takich rozmiarów, że ktoś już zmienia totalnie dietę, jak zaczyna jeździć rowerem, no to już musi jeździć tym rowerem po prostu na okrągło, musi wziąć udział we wszystkich tych konkursach, musi zdobywać coraz wyższe miejsca. Czy po prostu nie jest tak, że psychika człowieka jest nastawiona na to, żeby robić więcej i więcej, żeby mieć coraz więcej tej adrenaliny, żeby czuć się lepiej po prostu.
Natalia, zapytałaś fajnie o jedną taką rzecz, ona się nazywa, co powoduje uzależnienie, to jest nałogowe regulowanie uczuć, tak? Ludzie uzależnieni mają rozwalone uczucia, tak? Są bardzo czuli na różne uczucia, tak? Albo mogą, nie umieją mieć jakąś taką granicę, czy taką, tak, jakąś taką równowagę emocjonalną. I dlatego, jak wyjdzie ktoś z uzależnienia alkoholowego na przykład, to bardzo łatwo może wejść w inne, ponieważ on będzie to samo, jakby jest tak nastawiony, bo jest chory. Dlatego mówimy, że cały czas jest człowiekiem uzależnionym. Ponieważ tak wejdzie w coś, zacznie grać, nie wiem, w hokeja, tak? Są tacy, tak? Gdzieś znam takiego, tak? W hokeja. I on teraz tak, znów nie jest przy małżonce, znów nie jest przy dzieciach, bo on gra cały czas hokej, a trenuje hokej, a idzie na hokej, a mówi o hokeju, a idzie do kumpli z hokejem i nie ma, tak, tego, ma takie nałogowe regulowanie uczuć. Ja wchodzę w to cały, a już zostawiam znów małżonkę, tak? I dlatego niektórzy zmieniają, tak jak Natalia słusznie zauważyłaś, niektórzy zmieniają uzależnienia, że wyszedł z alkoholizmu, zaczął palić papierosy. Czasami psychoterapeuci, tak, bo to jest w psychoterapii, nie dwa uzależnienia się nie leczy, tak, na raz, tak? Na przykład papierosy po 3 latach, czy to po 5 latach, tak, bo to jest za dużo, bo to jest głęboka praca, ogromna praca. Ale często można zauważyć, że na przykład alkoholicy nie piją, ale na meetingu ćmią jak pociąg ten, tak, jak parowóz, jak to mówią. I są uzależnieni od papierosów, to nie znaczy, że on nie jest uzależniony, bo on jest uzależniony od nikotyny. Któryś tam klnie, no go to tam upomną. Ale my wiemy, uzależnieni, że łatwo jest wejść w jedną albo w drugą stronę. Ale znów wejdzie po prostu w obsesję i znów musi się leczyć, tak? A czasami jest więcej uzależnień, tak? I wtedy psychoterapeuta nigdy nie leczy wszystkich, tak? Wszystkich naraz. Bo ten człowiek nie da rady. Ale te zasady, które są przy jednym uzależnieniu, może stosować przy tym drugim. Ale jest na to bardzo narażony. I wiecie, no tak żartem mówiąc, tak, jak mu nie wypadną zęby od wódki, to mu wypadną zęby od papierochów, tak? Jak od wódki nie dostanie raka, no to dostanie od papierochów. I co jest lepsze, co gorsze? Ludzie uzależnieni, dlatego się nazywają, że są do śmierci uzależnieni, tak? Nie umiemy, i zobaczcie też, może to być ciekawe też dla słuchaczy, że mamy jakoś takie połączenie, że alkoholicy tylko piją dlatego, czy powiedzmy wszystkie te uzależnienia, ale zawsze jakoś tam podkreślany ten alkoholizm, chociaż pracoholizm jest najbardziej rozszerzony, no ale że i twierdzą tak, no dlatego piję, ponieważ ma trudną sytuację w rodzinie, trudne emocje, tak, negatywne, tak, nieprzyjemne. Ale to nie jest prawda. Ludzie uzależnieni też piją, jak mają przyjemne. To, co Natalia zapytałaś na początku. Jak wygra zespół, mają przyjemne uczucia. Nie piją? Piją. To znaczy, tylko równowaga emocjonalna powoduje, że człowiek nie jest uzależniony i jakoś daje radę. Jeśli idzie w jedną stronę albo w drugą, zawsze może pić. I cały czas, żeby te słuchacze wiedzieli, czasami jak macie do czynienia z ludźmi uzależnionymi, tak, i wiecie, w rodzinach czy gdzieś, oni mogą też naciągać na emocje, tak, na przykład, co ja myślę, tak, przychodzi, już osoba tam 2 lata nie pije, małżonek, tak, ale coś ma jakiś gut alkoholowy i mówi, ty, ale ty byłaś u tego fryzjera, a wypadasz, jakby tam ci piorun trzasnął w łeb, tak. A ona już chodzi jak przecinak, tak? A on wie, że a ty głupi jesteś, a ty chlejesz, tyle lat chlałeś, jesteś głupi. A, tak? I on wywołuje emocje, żeby ta kobieta mu powiedziała, jesteś gnojkiem i piłeś i jesteś alkoholikiem. A on mówi, tak? No to ja idę pić. Oni to wywołują, tak? wywołują wilka z lasu, bo ma głód alkoholowy, głód tak, to jakieś pewnego zachowania. Choć tak idę do roboty i w robocie zostanę, bo tu nie mam co w chałupie robić z tobą po 20 latach. Tak? On będzie naciągał, żeby mógł pić, żeby mógł pracować, żeby mógł włączyć komputer, żeby na telefonie sobie znajdę grę i mam wszystkich was tu dość. Wyłączam się. Tak? To jest to.
Księdza, ojcze Edwardzie, mam takie pytanie. Jak zacząć siebie kontrolować, żeby właśnie nie stać się uzależnionym? Jest jakaś na to też definicja albo jakiś sposób? Kiedy? Bo to jest też bardzo właśnie takie bardzo ważne właśnie jest. Powiedzieć sobie stop.
Tak. Stasiu, z pewnością wiecie, to jest cały zakres różnych rzeczy, ale ja bym powiedział tak, że jeśli, a jest to prawda, jeśli sam uzależniony nie jest tak naprawdę w stanie zobaczyć swojego uzależnienia, no to wypływa z tego jasno i to jest wielka mądrość. Słuchać drugich ludzi, nie lekceważyć ich negatywnego poglądu. Ja z własnego doświadczenia wam powiem, nasza ekonomka mojej parafii, ile razy mi powiedziała w tej mojej byłej parafii, gdzie byłem proboszczem, ty już nie możesz chyba bez wódki wytrzymać, tak? Ty już musisz pić. Ale człowiek wtedy tych ludzi lekceważy, poniża. Ci ludzie naprawdę są darem Bożym. Jezus mówił o napomnieniach. Jezus kochał prawdziwą miłością, bo mówił bezpośrednio, tak? Jesteście groby nabielane. I oni mogli się domyśleć, że są groby nabielane. Bo im ktoś to powiedział, taką informację zwrotną. Jezus powiedział tak, jesteście głupi nawet powiedział, tak? No, głupi jesteście, tak? Mogli z tego skorzystać, z tej informacji zwrotnej. Słuchać drugich, tak? Słuchać drugich. Co oni mówią o moim życiu? I szanować ten pogląd, że ktoś mówi, za dużo wypiłeś, mam strach o ciebie, coś jest z tobą nie tak. Wtedy by było możliwe, ale człowiek jest często już wtedy nastawiony, bardzo, bardzo wrażliwy na to obserwowanie swojego życia. My nie mówimy często tak, Stasiu, kontrola, tak? Bo kontrolować życie to znaczy, wiesz, chce nas wszystkim mieć władzę, tak się jakoś kojarzy, ale na pewno to w dobrym chciałeś użyć.
Kontrola samego siebie.
Tak, obserwowanie siebie, tak? Patrzenie na swoje życie, to jest ważna rzecz. Ale ja bym powiedział, z tych wszystkich rzeczy bym wybrał bym powiedział, słuchać i poważnie brać drugich, napomnienia drugich. Jezus myślę, że do tego włożył całe serce, że do tych, którzy byli okej, chwalił, uwielbiał. Powiedział, że super, jesteście, fajnie to, ale do tych, którzy byli takim sposobem nastawieni, mówił jasno, prosto, napominał. Gdybym, powiem tak z własnego doświadczenia, gdybym słuchał tą ekonomkę i słuchał tych, którzy mi to mówili, to kto wie, jakby się skończyło, na pewno nie skończyłoby się uzależnieniem, gdybym naprawdę wziął poważnie, a nie glebił ich. No ale to jest choroba, tak? No to glebi człowiek ich i poniża.
No ale ojciec ma teraz doświadczenie i może innym pomóc.
Tak, teraz jest tak. Tak się o alkoholikach niekiedy się mówi, że święty alkoholizm, ale ja się osobiście z tym nie zgadzam, ponieważ ja nie miałem być alkoholikiem, tak? Bóg nie ma w swojej planie, żebym ja był alkoholikiem, ale już jak nim jestem, to Bóg we wspaniały, cudowny sposób uzdrawia i Jemu chwała za to i to się stało w moim życiu i On jest wielki dzięki Niemu, dzięki wielu ludziom, ale przede wszystkim dzięki Niemu i swojej pracy razem z Nim i z psychoterapeutami Bóg mnie uzdrowił. I dlatego nie mówię święty alkoholizm, ale święty Bóg, który alkoholika przemienia na świadka zmartwychwstania. I to jest piękne.
To i czy takie moje już końcowe tutaj pytanie, bo wiemy, ojciec powiedział, że jest tym trzeźwiejącym alkoholikiem.
Tak.
Czy ojciec pamięta ten moment takiego zwrotu?
Tak, no to był taki czas, o którym by się długo rozmawiało, ale wybieram zawsze tylko taki jeden i nie bardzo związany z alkoholizmem, ale on pokazuje to, o czym wszystkim dyskutowaliśmy, o tych problemach i trudnościach i doświadczeniach dziecięcych. Jak już zacząłem się domyślać, dzięki łasce Bożej, że coś jest nie tak, zapiłem. Zastępowali mnie bracia, bracia byli wkurzeni na mnie, ja to przedłużałem, bo chciałem dalej pić. Później brat jeden przyjechał przełożony, tam z ludźmi rozmawiał, sam nie wiedział co ze mną, ja nie wiedziałem co z sobą, a z bracia postanowili, żebym pojechał do Gdańska na 2 tygodnie, to było przed 9 laty, i żeby pojechał do naszej parafii i tam sobie przemyślał, czy chce być kapłanem, tak mi powiedziano, bardzo fajnie, bez jakichś nerwów, bez jakichś krzyków. No i pojechałem tam na 2 tygodnie, oni wtedy mnie zastąpili. I wracając, i to był taki, tam już Bóg pracował, to nie był jakiś jeden moment, Bóg pracował, Bóg dawał mi to poznać z czasem. I jak wracałem, i to jest taki moment dla mnie zwrotny, postawił Bóg na mojej drodze, bo to jego sprawka, tak? Postawił na mojej drodze takiego księdza Stasia, on tam jest w Gdańsku, przeprowadzał, fajnie, już teraz nie żyje, bardzo fajny gościu, jego brata będę miał teraz we wspólnocie, bo oni dwóch braci, będę miał we wspólnocie, będę się o niego troszczył, bo ma 90 lat. Postawił taką szczególną osobę, do której nie znam tej osoby. Jechałem pociągiem z Gdańska do Warszawy i z Warszawy do Wrzeclaw, do Czech. No i taka jakaś pani tam usiadła. I tak ja to zmartwiony, tam czytałem i tak dalej, taki no wykończony psychicznie, bardzo w trudnej z takiej sytuacji, w takim napięciu. No i coś tam zagadaliśmy i tak dalej. Ona mówi, a wie ksiądz co, bo się przydaje jako ksiądz. Wie ksiądz co, a ja jestem psychoterapeutką, ja pracuję z księżmi oblatmi, którzy przyjeżdżają z misji i oni mają trud tu wejść w to polskie środowisko, bo oni przyjeżdżają po 30, 40 latach. Ja mówię, no wie pani... No i tak zacząłem jej trochę gadać. Mówię, wie pani, no trochę to piję w tej parafii, jestem na 16,5 roku sam, jestem wykończony. Nie wiem, czy to alkohol, czy coś tam, coś tam. I ona tak mnie słuchała, słuchała, już miał być do Warszawy. Ona mówi do mnie, a wie ksiądz co? A ilu ksiądz ma braci i siostry? Ja mówię, 8. A ona mówi, niech ksiądz się zabierze z tej parafii, wyprowadzi, leczy i zacznie nowe życie. I poszła. I poszła, tak. Ona zobaczyła, że po prostu mnie wykończyło wszystko do kupy i te doświadczenie tak, że ja potrzebuję być we wspólnocie, potrzebuję być zdrowy, leczyć się i tak dalej. No i tak i o tym przemyślałem, przyjechałem, zdecydowałem, że w tym Brzeclawie wyciągnąłem z pociągu, wie, babka ma rację, tak. Zgłosiłem do prowincjała, wszystko, poszło później leczenie i dzięki Bogu, ta osoba, chociaż jej nie znam, jednoznacznie była od Boga. Od Boga. Tak, Bóg takim sposobem się posłużył, tak? I to, co mówiliśmy właśnie tu, tak, to wróciły te doświadczenia z dzieciństwa, pijący ojciec i tak dalej. Przepracowałem to z psychoterapeutami. Ile było właśnie od dzieciństwa alkohol, od dzieciństwa na ślubie, gdzieś tam wyciąganie wódki, picie na jakichś tam futbalach i tak dalej. Od dzieciństwa. To jest to, powrót do dzieciństwa i przepracowanie dzieciństwa pomogło mi i pomaga dziś trzeźwie.
Moi drodzy, 428 wydanie naszej audycji na styku, temat jak walczyć z wszelkimi uzależnieniami w naszym wirtualnym studio w Bytomiu. Ksiądz Edward Żakowicz, absolwent studium psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, ale od 1 sierpnia, następne funkcje, kustosz, proboszcz i przełożony sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach koło Sandomierza. Księże, bardzo mile się i jeszcze przepraszam, Natalka i ksiądz Łukasz. Bardzo mile się rozmawia, ale niestety nasza audycja ma też jakieś czasy ramowe, 21:33. Może spróbujmy podsumować to dzisiejsze nasze spotkanie w paru zdaniach. Proszę bardzo, na pewno coś Natalka dopowie i ksiądz Łukasz
tak,
też.
Tak, tyle się nagadałem. Kochani, nad wszystkim jest Jezus, jedyny Zbawiciel. I On ma władzę nad każdą chorobą, ale uzdrawia tych, którzy pozwolą się uzdrowić. Dlatego modląc się za tych wszystkich uzależnionych, współuzależnionych, za te wszystkie osoby, które bardzo cierpią, choć to tak wygląda po ludzku inaczej, nie zapominajmy o twardej miłości, o napomnieniach, o tej serdeczności, o miłości, bo Bóg jest tylko jedynym Zbawicielem i On ma władzę nad każdym naszym grzechem i nad naszym życiem.
tutaj też by brzmiało takie fajne przesłanie, które ojciec powiedział, że osoba taka, która już nie daje rady z osobą uzależnioną, po prostu zajęła się sobą. I nie skupiła się tylko na tym swoim takim własnym cierpieniu, tylko zadbała o siebie. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważna informacja dla wszystkich ludzi, którzy nas słuchają.
I ja chciałbym może jeszcze dodać, żeby się nie bać też poprosić o pomoc psychoterapeutów, psychologów, którzy się też zajmują. Modlitwa plus też takie działanie nasze, konkretne działanie, żeby się zgłosić, żeby poprosić o pomoc.
Serdecznie dziękuję. To ma początek. Następne spotkania na pewno będą miały też miejsce z ojcem Edwardem, bo przecież tylko uzależnień to jest potężna liczba. To nie jest tylko alkohol, to nie jest tylko komputer, czy tam komórka, czy tam jakiś internet, ale i nie chcę właśnie tu wymieniać, pornografia i to też są potężne, które no niszczą nie tylko mnie samego, ale całą rodzinę.
Tak jest. Ja tylko tu słuchaczom powiem, bo to ważne, Łukasz powiedział, jeśli ktokolwiek, bo ja do dziś funkcjonuję na tym samym numerze telefonu i jest dosyć dużo, którzy tak korzystają z tego. Cały czas przed WhatsApp jestem obecny. Kto się zwróci, czy do Łukasza, który ma Natalia, czy Stasiu, to zapraszam serdecznie przez telefon. Dużo ludzi też może tak, czy w tej bliskości. A ja wtedy tak szukamy razem gdzieś jakiegoś psychoterapeuty, bo tak jak Łukasz fajnie zauważył, tak, pójście do psychoterapeuty to jest może taka daleka rzecz, ale trzeba prosić. Ale jak powiesz gdzieś sobie bliskiej osobie, znajdziecie zawsze jakiś numer, zawsze jakiś kontakt.
Księże, tutaj mamy takie osobiste podziękowanie od pana Artura. Pan Artur pisze, ja osobiście dziękuję księdzu Edwardowi, bo właśnie dzięki niemu po 30 latach przystąpiłem do spowiedzi.
O, chwała panu! Panie Arturze, no chwała panu, no to jest radość i dla mnie, i dla Boga, no chwała panu, panie Arturze. No bardzo mnie to cieszy. Bardzo mnie to cieszy. Chwała panu.
Piękne zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Pani też, Agata, serdecznie pozdrawiam, dziękuję za dzisiejszą audycję.
Aha, pozdrawiam Agatkę i Marka, to wierni. Ale też Agę, bo dzisiaj Agi nie ma. Aga.
No może, no właśnie, Agnieszka też miała wczoraj na pielgrzymce być, ale nie wiem, może coś wypadło, ale pozdrawiamy ją. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. Za chwileczkę modlitwa różańcowa i też będziemy wszystkich tych oplatać naszym różańcem.